Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj czwarta niedziela Adwentu i nasze ostatnie, czwarte spotkanie z cyklu zamyśleń adwentowych poświęconych wierze. Wiele dotychczas już sobie powiedzieliśmy o wierze, ale jeszcze wiele jest niepowiedziane. Zechciemy dzisiaj postąpić krok naprzód, by co nieco więcej usłyszeć na temat wiary. Choć zastrzegam sobie, że to, co mówię, to, co staram się wam, moi drodzy, przekazać, jest pewnym skrótem. Myślę, że wielu z was dopełni te medytacje, te zamyślenia własną lekturą, własnym przemodleniem, własnymi dociekaniami. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym w paru słowach powiedzieć o strukturze aktu wiary. Ale zanim to nastąpi, chciałbym ukazać wam teologiczną antropologię, teologiczne spojrzenie na człowieka, pokazać człowieka tak, jak widzi go Pan Bóg. Moi drodzy, kiedy widzimy człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, to widzimy człowieka, w którym Bóg się zakochał, w którym Bóg upatruje jedynego partnera do stworzenia relacji. Można powiedzieć, że nawet aniołowie zazdroszczą nam tego, że jesteśmy ludźmi. Nie dlatego, że zostaliśmy stworzeni jako ludzie, ale dlatego, że Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, przyjął ludzkie ciało. Jezus nie był aniołem, ale przyjął ludzkie ciało. Niektórzy teologowie twierdzą, że przyczyną buntu aniołów na początku stworzenia był fakt, że Bóg objawił aniołom wolę wcielenia swojego Syna. Niektórym aniołom było trudno pojąć, jak to Bóg, Pan nieba i ziemi, Pan wszelkiego stworzenia, przyjmie ludzkie ułomne ciało. I niektórzy z tych aniołów, wierząc tej hipotezie, stwierdzili, że takiemu Bogu służyć nie będą. Można powiedzieć, że ta hipoteza jest po części uprawdopodobniona, ponieważ kiedy widzi się nienawiść diabła wobec człowieka, nienawiść diabła, która będzie dążyła do unicestwienia człowieka, wówczas widzimy, jak bardzo szatan człowieka nienawidzi, jak bardzo dąży do tego, by go oddzielić od Boga i by go zniszczyć. Człowiek, który jest stworzony na obraz podobieństwo Boga, jest koroną stworzenia. Jest partnerem w relacji Boga do świata, w relacji człowieka do Boga. I patrzymy na człowieka i widzimy przepiękny obraz stworzenia. Ale mamy tę świadomość, że to, co widzimy naszymi oczyma, nie wyczerpuje całej tajemnicy człowieka. Przecież każdy z nas, to oprócz tego, że jest ciałem, to jednak widzimy, że w tym ciele, piękniejszym czy mniej, bardziej pociągającym czy mniej, bardziej lub mniej atrakcyjnym, jest przebogaty świat pragnień, uczuć, emocji, marzeń, świat ducha, świat przemyśleń, świat całego życia wewnętrznego. I dlatego, moi drodzy, kiedy chcemy dzisiaj mówić o strukturze aktu wiary, trzeba najpierw zachwycić się człowiekiem, który jest pięknym stworzeniem, ale trzeba widzieć człowieka tak, jak widzi go Pan Bóg. Człowieka widzieć go w całości, widzieć z jego rozumem, z jego wolą, z jego uczuciami, z jego pragnieniami, z jego marzeniami. I zobaczcie, moi drodzy, że kiedy człowiek buduje jakąkolwiek relację, zwłaszcza relację dojrzałą, relacją, która jest dla niego ważna, to wówczas angażuje się cały w tę relację. Kocha się człowieka nie tylko ciałem, kocha się człowieka nie tylko umysłem, ale kocha się człowieka uczuciami, emocjami, kocha się całą postawą, całym postępowaniem. Dlatego, moi drodzy, jeżeli mówimy o wierze, która ma być relacją człowieka dojrzałego, relacją człowieka, który jest koroną stworzenia, to trzeba powiedzieć, że w wiarę muszę wejść cały. Czyli wiara musi angażować to wszystko, co we mnie jest mną, to wszystko, co mnie stanowi, nie tylko cielesność, ale także mój rozum, moją wolę i moje uczucia. I pozwólcie, moi drodzy, że parę słów powiem na temat poszczególnych komponentów, poszczególnych elementów składowych aktu wiary. Po pierwsze, dajmy sobie odpowiedź na pytanie, czy wierze potrzebny jest rozum. W wielu sytuacjach słyszymy, że wiara jest nie do pogodzenia z rozumem, że to, co jest naukowe, że to, co jest wymierzalne, że to, co jest poznawalne poprzez rozum, poprzez ludzkie doświadczenia, poprzez ludzkie eksperymenty, nijak ma się do wiary. Z jednej strony widzimy ludzi, którzy są bardzo zadufani w sobie, którzy twierdzą, że swoją siłą, swoim rozumem, swoim intelektem mogą objąć cały wszechświat, mogą przewidzieć wszystkie sytuacje, a z drugiej strony widzimy małość człowieka wobec sił przyrody, która mimo wszystko nie daje się okiełznać. Zobaczcie, moi drodzy, że na przestrzeni wieków, na przestrzeni dziejów w historii człowieka wielokrotnie wydawało się, że nauka zastąpi wiarę. Także i dzisiaj nie brakuje tych, którzy twierdzą, że może jeszcze wszystkiego nie wiemy, ale jeszcze przyjdzie czas, kiedy wszystko wytłumaczymy. Ale chciałbym zauważyć, że ludzki umysł, ludzki intelekt, chociaż piękny, chociaż stworzony na wzór Boga, jest jednak intelektem ograniczonym. Jesteśmy w stanie poznać wiele, jesteśmy w stanie wiele odkryć, ale tak naprawdę to nie my tworzymy Boga. Tak naprawdę to nie my tworzymy rzeczywistość, to nie my tworzymy prawdę, ale to wszystko odkrywamy. Zobaczcie, moi drodzy, że wysiłek Kopernika, jego doświadczenie, jego teoria heliocentryzmu nagle okazała się czymś przełomowym. Jak zatem wytłumaczyć tych, którzy żyli przed Kopernikiem? Przecież także używali rozumu, przecież także poznawali świat, a nie doszli do tej prawdy. Myślę, że jeszcze w naszych czasach dożyjemy wielu innych odkryć, które zmienią nasz sposób postrzegania świata. I myślę, że wiele naszych teorii, które dzisiaj uważamy za tak naprawdę stuprocentowo pewne, okaże się po prostu błędnymi. Nauka wymaga także pokory. I myślę, że wielu tych prawdziwych naukowców, tych, którzy zajmują się światem, badaniem, eksperymentami, przyzna mi rację. Wielu powie, że tak naprawdę wiele wiemy, ale im bardziej wiemy, tym bardziej odkrywa się przed nami to, czego jeszcze nie wiemy, i to uczy nas pokory. To fakt. W wierze nie da się wszystkiego poznać, ale pewne prawdy, pewne tajemnice Bóg sam odsłonił przed nami. Przecież Bóg stworzył nas osobami rozumnymi. Pewne prawdy odsłonił nam po części, licząc na to, że będziemy do nich dochodzić poprzez życie w Kościele. Ale nie jest prawdą, że Bóg nic o sobie nie mówi. Ale nie jest prawdą, że Bóg chce pozostać nieznany, bo przecież Bóg pragnie relacji z każdym z nas, a relacja ta musi zakładać poznanie. Kocha się tylko to, co da się poznać. Można zakochać się w osobie nieznanej, osobie nieznajomej, ale często, kiedy poznajemy tę osobę, to często tak po ludzku się odkochujemy, bo przecież zaczyna nas drażnić to, co do tej pory było dla nas nieznane. Podobnie jest w relacji wiary. Wiara zakłada wiedzę. Oczywiście tutaj często nie będziemy mieli pewności oczywistej, tak jak w matematyce, że 2 dodać 2 jest 4, ale będziemy mieli pewność taką teologiczną, pewność wiary, że Bóg, jeżeli coś mówi, to nie kłamie, bo zależy mu na człowieku. Nie wszystkie prawdy wiary da się wytłumaczyć. Niektóre z nich poznamy dopiero po drugiej stronie życia. Ale wiele z tych prawd możemy odnaleźć w objawieniu, które trwa w Kościele. Jeżeli wiedza nasza religijna jest na nikłym poziomie, to jak mogę mówić, że wchodzę w świadomą i dojrzałą relację z Panem Bogiem? Jak mogę kochać kogoś, kogo tak naprawdę nie znam? Czy mam w ręku katechizm Kościoła katolickiego? Czy mam w ręku jakąś lekturę pobożną? Czy mam w ręku jakąś książkę, która traktuje o prawdach wiary? Czy w sytuacjach zwątpienia, w kryzysach wiary, czy szukam ich wyjaśnienia? Czy też wprost przeciwnie mówię, nic mi nie jest w stanie tego wytłumaczyć? Wiara nie jest wiedzą, ale wiara szuka zrozumienia. Tak jak pisał o tym papież Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, wiara i rozum to dwa skrzydła Bożego objawienia. Nie ma właściwej, dojrzałej, pełnej relacji człowieka do Boga, nie ma właściwego uznania Boga, nie ma właściwego kochania Boga, nie ma właściwej relacji do Boga bez poznania. Po drugie, uczucia w wierze. Uczucia często utożsamia nam się z miłością. Jednak trzeba pamiętać o tym, że uczucia są tylko elementem miłości. Uczucia, tak jak każdy z nas może powiedzieć, mają to do siebie, że są niestałe, że są zmienne. Nie zależą od nas. Jakże często jesteśmy źli, wściekli na tych, których tak naprawdę w głębi duszy kochamy. Denerwują nas takie czy inne zachowania, chociaż tak naprawdę dalibyśmy swoje życie za tę osobę. Jakże często doświadczamy tego, że uczucia się zmieniają. Raz są bardzo gwałtowne, a raz jakby się wyciszają, raz jakby są monotonne. Trudno budować dojrzałą relację między ludźmi na bazie uczuć. Jeżeli ktoś tak buduje, to z czasem okaże się, że ta relacja po prostu będzie zerwana. Jakże dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy żenią się czy wychodzą za mąż po raz enty. I zawsze z miłości, jak twierdzą. Czy miłość to jest zatem uczucie? Miłość zawiera w sobie uczucie, ale miłość jest postawą człowieka. Postawą, w której jest zaangażowany rozum. Rozum, który pełni funkcję kontrolującą, obiektywizującą. Dlatego, moi drodzy, w wierze, kiedy wchodzimy jako człowiek, także musimy zaangażować nasze uczucia. Bóg kocha człowieka, kocha go z czułością, kocha go właśnie z uczuciowością. Kiedy czytamy Księgę Pieśni nad Pieśniami, czy też Księgę Izajasza, widzimy w nich obrazy Boga, który bardzo czule, troskliwie, intymnie kocha człowieka. Często ta relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem jest przedstawiana jako relacja miłości mężczyzny do kobiety, jak to mamy przykład w Księdze Pieśni nad Pieśniami. Jest to relacja pełna czułości, tkliwości, bliskości, intymności. Ale mamy też tą świadomość, że to tylko nie o to chodzi, bo Bóg jednocześnie jest Bogiem wiernym. Uczucia często stoją w sprzeczności z wiernością. Wierność jest to pewna stałość, jest to pewna niezmienność, nawet wbrew uczuciom. Zobaczcie w tym kontekście, moi drodzy, na naszą wierność w modlitwie, na naszą wierność sakramentowi pokuty, sakramentowi Eucharystii, niedzielnej mszy świętej, wierność takiemu czy innemu prawu z dekalogu. Jakże często mówimy, nie czuję modlitwy, nie czuję mszy świętej, nie przeżywam, jakoś ona mnie nie ekscytuje. Jakże często powodem braku modlitwy, powodem braku zaangażowania w niedzielną mszę świętą jest to, że właśnie nie czuję. Można tak z przekąsem powiedzieć, że wiara to nie jest kiełbasa. Wierzę, tak naprawdę potrzebne są uczucia, ale to nie one mają wartość decydującą. Wierzę, dobrze jest, gdy są uczucia. Gdy pięknie mi się modli, gdy ta modlitwa przynosi mi ukojenie, przynosi radość, zadowolenie, kiedy ona we mnie jest jak miód na serce. Ale, moi drodzy, często będzie tak, że wiara będzie miała coś w sobie jak oranie grudy. Przypomina mi się pewne porównanie. Kiedy małemu dziecku wyrzynają się zęby, dojrzała, odpowiedzialna matka, dojrzały, odpowiedzialny rodzic da dziecku do gryzienia twardą skórę od chleba. Nie jest ona słodka, nie jest ona miła w smaku, ale jest potrzebna do tego, by dziecko mogło normalnie funkcjonować. I wierzcie mi, moi drodzy, że Pan Bóg wychowuje nas jako mądry rodzic i dokładnie wie, kiedy potrzeba nam cukierka, kiedy potrzeba nam pokarmu stałego, kiedy płynnego, a kiedy potrzeba nam twardej skórki od chleba. I wierzcie, że Pan Bóg dokładnie wie, kiedy komu co dać. Dlatego w sytuacjach, kiedy te uczucia słabną, kiedy te uczucia się zerują, minimalizują, prośmy Pana Boga o wierność i wytrwałość. Jak mówią mądrzy ojcowie Kościoła, jak mówią mądrzy spowiednicy, kierownicy, w sytuacjach, kiedy uczucia jakby nie istnieją albo są przeciwne, próbuj postępować tak, jakby nie było kryzysu, jakby nic się nie działo, bo wówczas działać będzie wierność i stałość. I na koniec, moi drodzy, ostatni punkt, który chciałbym powiedzieć w dwóch słowach na temat roli woli, wolnej woli człowieka w wierze. Mam wrażenie niekiedy, że wiara nasza, wiara polska, polskich katolików jest wiarą podobną do supermarketu. W supermarkecie człowiek wchodzi i sam decyduje, jaki towar wybiera. Często jest wiele różnego rodzaju towarów z tego samego asortymentu. I często człowiek sam decyduje, co ma wybrać. Sam decyduje o kryteriach wyboru. Czy będzie to cena, czy będzie to jakość, czy będzie to wygląd zewnętrzny, czy może funkcjonalność. I jakże często w naszej wierze dochodzi do takich samych zachowań. To człowiek staje się tym, który dokonuje wyboru, które przykazanie przyjąć, a które odrzucić. Jakże często nasza wiara ma postać sałatki warzywnej. Jest w niej i ziemniak, i marchewka, może por, może seler, a może i kukurydza. Często bywa tak, że z różnych tradycji religijnych, z różnych wierzeń, zabobonów, coś włączamy do naszej wiary. Przysłowiowo, Panu Bogu dajemy świeczkę, a diabłu ogarek. Wiara jest aktem człowieka, który zdaje się na Pana Boga, który Panu Bogu daje autorytet. To Ty, Boże, decydujesz, co jest ważne. To Ty, Boże, mi objawiasz, co jest dla mnie ważne do zbawienia, do naszej relacji. A ja to przyjmuję. W sytuacji, kiedy ja decyduję, które przykazanie, które Słowo Boże przyjąć, a które odrzucić, wówczas staje się tym, który w miejsce człowieka czyni się Bogiem. Wówczas odrzucam autorytet Boga, a jakby sam stawiam się na Jego miejscu. Ja wiem lepiej. Czy ta sytuacja nie przypomina nam z powrotem tej sytuacji z Eden, kiedy Adam i Ewa wiedzieli lepiej, co jest dobre dla nich? Dlatego warto w sytuacji wiary patrzeć na to, co Bóg mówi. Często słuchamy innych ludzi, często czytamy w takich czy innych czasopismach, gazetach, książkach, a jakże często mało pytamy Boga, a co Ty, Boże, Ty chciałbyś na to powiedzieć? W jaki sposób Ty na to patrzysz? Jakie jest Twoje zdanie? Czy liczysz się z opinią Pana Boga? Jeżeli nie liczysz się z Jego opinią, jeżeli Jego zdanie nie jest dla mnie ważne, nie jest dla mnie wiążące, czy zatem mogę mówić o dojrzałej i kochającej relacji? Pozwólcie, moi drodzy, że te nasze rozważania, zamyślenia adwentowe zakończę na strukturze aktu wiary. I życzę Wam, by te zbliżające się święta Bożego Narodzenia, święta, w których Bóg przyjmuje ludzkie ciało, w którym ukochał człowieka ponad miarę i chciał być blisko człowieka, jak najbliżej się da, będą dla nas okazją do budowania naszej wiary, do odpowiedzi naszą dojrzałą, wolną, odpowiedzialną, osobową, w pełni zaangażowaną wiarą na Boga, który przychodzi. Niech te święta będą w nas świętami wielkiej wiary, wiary w Boga, który kocha nade wszystko. Szczęść Boże!